Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa serdecznie. To dla mnie zaszczyt być tutaj. Dzisiaj spotykamy się przy takim szczególnym temacie, który odnosi nas bardzo mocno do tekstu biblijnego, do rzeczywistości, która również ma swoje odzwierciedlenie w terminologii biblijnej. Mianowicie bardzo często w tekście biblijnym pojawiają się wszelkiego rodzaju przyimki i sformułowania, które opisują bliskość. Jednym z takich sformułowań jest przyimek keref, który opisuje taką największą bliskość, która jest jednocześnie współuczestnictwem w życiu człowieka. I keref mówi o tym, że Bóg, bo to zazwyczaj Jego dotyczy, Bóg jest w środku, jest wewnątrz, jest zaangażowany. Keref wiąże się z uczestnictwem, z takim współistnieniem jakby. Oczywiście również pojawia się w kontekstach międzyludzkich i właściwie dlatego przytaczam ten przyimek, żeby powiedzieć Państwu, skąd taki temat. Dlatego, że to jest przyimek, który kiedy występuje w kontekstach międzyludzkich, to na przykład jest mowa o tym, że Faraon jeszcze nie zbliżył się, tu przez zaprzeczenie jest keref do żony Abrahama, ale również otrzymujemy informację, że Pan Bóg uleczy, oddali z wnętrza człowieka we keref każdą chorobę. Wracam do tego przyimka także dlatego, żeby uzmysłowić nam to, od czego dzisiaj wyjdziemy, że Pan Bóg w tekście biblijnym nam komunikuje, że On jest pomiędzy nami i to jest właśnie to wekeref. Kiedy Bóg idzie pomiędzy nami, dopiero wówczas dokonują się zmiany. Dlatego, że my pochodzimy od Niego i to jest Jego świat. Stąd taki wybór tematu i też jak wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, to Apokalipsa wprowadza nam osobę Jezusa już w pierwszym rozdziale określeniem en meso, że Jezus jest w środku świeczników. Tłumaczy się to pomiędzy świecznikami, ale literalnie oznacza to w środku świeczników, czyli w środku Kościoła. I co jest ciekawe, że Biblia bardzo mocno rozgranicza sposoby bycia pomiędzy, bycia razem, dlatego że używa jeszcze dwóch innych określeń. Jest jeszcze określenie tawek, które opisuje, że można być w środku w sposób niezależny, bez wchodzenia w interakcje. I tak również przebywa Pan Bóg między ludźmi, kiedy na przykład zaprasza człowieka do namiotu spotkania, ale zapewnia człowiekowi taką niezależność, taką wolność, gdzie to my jesteśmy decydującymi, jak blisko wpuszczamy Pana Boga. I oczywiście jest jeszcze jedno określenie, to jest bain. Bain opisuje rozdzielenie, z którym również niestety mamy do czynienia. Ja też ten kontekst dzisiaj poruszę, kiedy następuje rozdzielenie pomiędzy ludźmi w efekcie wyboru zła. Ale także, kiedy Pan Bóg mówi o przymierzu, mówi, że ja zawieram z wami przymierze, i to jest bain, dając wam przestrzeń, że to wy jesteście tutaj decydentami. Zatem relacja nasza i bliskość pomiędzy nami wynika, czy jakby bardzo mocno się też wiąże, z bliskością Boga względem świata. I tutaj, żebyśmy od razu jakby dotarli do klu całego wykładu, żebyście Państwo później widzieli sens słuchania go, to jest czasownik jada, którym Pan Bóg opisuje propozycję poznawania Go w tekście biblijnym, a jada jest terminem, który należałoby przetłumaczyć, że to nie jest tylko kognitywne poznawanie, ale to jest współudział, to jest współprzenikanie, doświadczanie. Doświadczanie nie w znaczeniu próbowania, ale w znaczeniu współprzenikania. I co jest ciekawe, że to jest ten sam termin, którym opisywany jest akt seksualny. I kiedy Pan Bóg mówi, poznajcie mnie, to właśnie tego terminu używa. Zatem bliskość, która jest nam proponowana, zatem temat Państwa kongresu, intymność i światowość, on bardzo mocno zakorzeniony jest i myślę, że jako chrześcijanie tam najpierw potrzebujemy tego szukać w imieniu Boga, w imieniu jestem. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy Pan Bóg siebie przedstawia, to jest to trochę kuriozalne, dlatego że przedstawia siebie imieniem, którego nikt nie używa. Prawda? Co jest ciekawe, że język hebrajski w konstrukcjach nie ma tej formuły łącznik-orzecznik, czyli jestem taki czy siaki, omija zazwyczaj tę podstawową formę czasownika. Stąd jestem, który jestem, jest zaznaczeniem tej obecności, która jest dla wszystkich oczywista, przynajmniej od strony gramatyki tekstu hebrajskiego. I kiedy Pan Bóg mówi o swojej obecności, o swoim zaangażowaniu, o bliskości, którą On nam ofiarowuje, to mówi, to jest bliskość w stylu jestem, czyli bez żadnych ograniczeń, a jednocześnie receptywna, czyli zależąca od tego, w jakim stopniu my ją przyjmujemy. To jest bliskość zaangażowana. To jest obecność niestatyczna, obecność uczniów, którzy podnoszą rękę na lekcję i mówią jestem i na tym moja aktywność w szkole w dniu dzisiejszym się kończy. To jest aktywna, dynamiczna, ukierunkowana na nas obecność i to obecność ukierunkowana na jednostkę. Myślę, że slajdy poprowadzą Państwa dalej w skojarzeniach i taki też mają cel. Nie mają Państwa zatrzymać tylko na poziomie odzwierciedlenia mojej myśli w systemie zero-jedynkowym. Pan Bóg proponuje najpierw bliskość jednostce. Kiedy zaczyna dialog z Mojżeszem, bo to on usłyszy pierwszy to imię Jahwe, to dostosowuje się do jego kondycji. Spotyka go w tej jego przestrzeni depresyjnej, zależności od teścia, poczuciu obcości, które też jest wyrażone w imieniu syna Mojżeszowego, Gerszom, to znaczy obcy. Pan Bóg spotykając Mojżesza, co mu zapewnia, żeby budować relacje? Najpierw zapewnia mu realizm doświadczenia. I pewnie wszyscy kojarzymy, że w tym fragmencie właśnie Pan Bóg mówi Mojżeszowi ściągnij sandały z nóg, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Proszę zwrócić uwagę, że ściągnięcie nóg, sandałów ze stóp na stepie zapewnia nam bardzo długotrwałe doświadczenie sensoryczne, gorąca, co sprawia realność sytuacji, która nawet jeżeli ktoś Mojżeszowi skomentuje tą sytuację i powie wydawało ci się, to jego doświadczenie sensoryczne i pęcherze na stopach temu przeczą. Zatem realność bliskości, która jest proponowana, realność obecności, która jest ofiarowana. Kolejna rzeczywistość, która nam się odsłania, kiedy Pan Bóg proponuje swoją bliskość, to jest bliskość wobec człowieka, wobec całej społeczności, całej rodziny, bo kiedy Pan Bóg spotyka Izrael w Egipcie, kiedy objawia się Izraelowi w Egipcie, powiemy, że Bóg przychodzi dlatego, że chce i daje nam siebie, dlatego, że On ma taką inicjatywę. Spotykając naród w Egipcie, spotyka ich jako rodzinę, jeszcze nie w kondycji społeczności zorganizowanej. Dopiero taką społecznością Izrael się stanie podczas wędrówki przez pustynię. I spotyka ich właśnie w tej najniższej kondycji. I co się nam objawia z takich aspektów bliskości Boga? I chciałabym tu Państwa zaprosić, żebyście czytali to dwupłaszczyznowo, bo to jest bliskość nam ofiarowana i bliskość, której w takim systemie, w takich z korelatami do takich wartości jakby mamy się nauczyć. Zatem to jest bliskość, która pragnie wolności człowieka. Bliskość, której Pan Bóg mówi, nie zgadzam się na to, żeby w waszej głowie związek frazeologiczny dom niewoli funkcjonował jako właściwy. Niewola nie jest waszym domem. Niewola nie jest dla was właściwą przestrzenią rozwoju. Bóg wyprowadza człowieka. Co dzieje się dalej? Mamy do czynienia z bliskością Pana Boga, która jest realizowana przez Jego obecność w sytuacjach najbardziej traumatycznych, w sytuacjach, w których nie ma wyjścia. I to takie trochę, można by powiedzieć, symboliczne dla nas w odniesieniu rozdzielenie morza. Zdajemy sobie sprawę, że od strony materialnej, geograficznej, fizycznej mamy do czynienia z odpływem i z cudem, który jest sfokusowany na czasie. Zatem na momencie korelacji pomiędzy stanięciem Izraela nad brzegiem Morza Sitowia, Egipcjanami, których oddech czują na plecach i rozdzielającym się, właściwie dokonującym, mającym odpływ morzem, zatoką Akaba. Cudowność w znaczeniu czasu pokazuje nam, że bliskość Pana Boga, którą On nam ofiarowuje i do jakiej tworzenia z ludźmi nas zaprasza, jest zawsze na czasie, jest zawsze w punkt. Jest zawsze bliskością, która chroni człowieka. I tutaj, żeby od razu rozsupłać wszelkiego rodzaju zastrzeżenia, które często wobec tej sytuacji są wysuwane, że przecież, dobrze, Izrael został ocalony, ale zginęli Egipcjanie. Jak to się ma wobec bliskości, jaką Pan Bóg proponuje człowiekowi? To są lepsi i gorsi? Proszę zwrócić uwagę, że ani Izrael, ani Egipcjanie nie zostali na brzegu Morza Sitowia pozbawieni woli. Każdy decydował, czy czyni krok naprzód. Żadna siła w sposób automatyczny nie poruszała ich nogami. Zatem, kiedy Pan Bóg stawia nas wobec sytuacji życiowych i kiedy objawia swoją bliskość jako tego, który ingeruje w historię, ingeruje w czas po to, żeby nas ocalić, dlatego że chce mieć nas wolnymi, to jednocześnie pragnie ocalić wszystkich, ale nie determinuje w żaden sposób naszych decyzji, ani nie podejmuje ich za nas. Wskutek czego traktuje nas po prostu jako ludzi dorosłych. Bóg, który idzie razem z Izraelem, Bóg, który jest widzialny dla Faraona i jego wojska, widzialny w postaci ingerencji, jest Bogiem, który objawia swoją bliskość, a jej nie utajnia, co jest bardzo ważne. Dlatego, że najpierw otrzymujemy komunikat o bliskości Pana Boga, a potem podejmujemy decyzję. I ta sekwencja jest bardzo ważna, Bóg się nigdy nie spóźni. Jego obecność, Jego słowo też nie jest dodatkiem do życia. Kolejny motyw biblijny, w którym Pan Bóg pokazuje swoją bliskość i który bardzo koreluje z Państwa kondycją, czy moją konsekracją, to jest motyw przymierza. Przymierze jest inicjatywą ze strony Pana Boga zejścia do naszego poziomu, ponieważ żeby ono mogło zaistnieć jako układ wzajemnej odpowiedzialności, pomocy, zależności i wsparcia, musi dokonać się na zrównaniu kontrahentów. I dobrze wiemy, że człowiek nie doskoczy nigdy do poziomu Pana Boga, ani Pan Bóg nie podnosi człowieka, tylko schodzi do naszego poziomu. Przymierze jest ofertą proponowaną jako wierna miłość, od której Pan Bóg nigdy nie odstąpi. I kiedy pojawia się w tekście starotestamentalnym wielokrotnie pojęcie chesed, w mnóstwie przekładów najczęściej tłumaczone jako miłosierdzie, to Pan Bóg w tym pojęciu, także w psalmie z refrenem Bo Jego łaska na wieki, Kileolam Hasdo, mówi, że Jego miłość, Chesed Hasdo, jest Leolam, czyli jest zawsze. Słowo wieczne nie istnieje w języku hebrajskim, dlatego że on ma zupełnie inne rozumienie temporalności. Tam jest proponowany nam termin zawsze. On jest znacznie szerszy, bo pokazuje, że Pan Bóg jest wierny zawsze, czyli był, jest wierny i będzie wierny w swojej miłości. I to jest gwarant bliskości. Po co nam to doświadczenie bliskości Boga? Dlatego, żebyśmy dzięki niemu zyskali poczucie bezpieczeństwa i w oparciu o nie mogli budować relacje, które są bezpieczne dla ludzi. Relacje, w których inni ludzie czują się dobrze. Dlatego, że my nie podważamy doświadczenia bezpieczeństwa. My nie żyjemy na permanentnym znaku zapytania. I tego bezpieczeństwa bardzo potrzebujemy. Jedynym jego gwarantem na 1000%, żeby już przesadzić językiem żydowskim, jest właśnie Bóg. Kolejna odsłona, która nam się tutaj pojawia, odsłona bliskości Pana Boga, to jest Bóg, który obdarowuje człowieka wszystkim, co uzdalnia człowieka do bliskości. I tutaj dwie rzeczy. Jedna kontra do przez nas rozumianej bliskości, druga spójna z przez nas rozumianą bliskością. To najpierw kontra. Bóg jest transcendentny, a jednocześnie jest bytem osobowym. Co to znaczy? Nie mamy do czynienia z ideą Boga. Nie mamy do czynienia z jakąś płynnością Pana Boga. jego sposób przedstawiania się czy objawiania jest związany z faktem, że Bóg Ojciec jest duchem. W Jezusie przyjmuje ciało. Duch Święty, jak nazwa wskazuje, bez wątpliwości jest duchem. Transcendencja Pana Boga, czyli fakt, że On przekracza naszą sferę, przekracza nasz świat, pokazuje nam, że On myśli w zupełnie inny sposób niż my. Dlatego zrozumienie Go wymaga od nas otwartości na Niego i wsłuchania się w Niego, a nie projektowania Go według naszego sposobu funkcjonowania. Zatem bliskość jest nam ofiarowywana, a nie przez nas kreowana, przegadywana Bogu w kontakcie z Nim. Jest przyjmowana, czyli wsłuchujemy się w Boga, żeby usłyszeć, jaką bliskość On nam proponuje. Bóg jest też tym, który stwarza bliskość. I to jest Jego inicjatywa. To jest bardzo istotne. Dlatego, że kiedykolwiek byśmy chcieli powątpiewać w Jego obecność, czy w Jego zaangażowanie, czy w Jego prerogatywy, to podstawą jest dla nas stwierdzenie, On jest tutaj inicjatorem. To nie zależy od naszych warunków, które spełniamy bądź nie spełniamy, od naszej kondycji, czy nie zależy od dyplomu, który wystawilibyśmy sobie za nasz sposób funkcjonowania. Bóg odpowiada w swoim czasie i to jest też bardzo ważne, bo kiedy zapraszacie Państwo Boga w swoje relacje i wasze małżeństwo sakramentalne jest tak naprawdę relacją, w której mówicie Bogu, chcemy, żebyś żył pomiędzy nami, to wszelkiego rodzaju prośby o interwencję Pana Boga, o zmianę realizują się w Jego czasie i realizują się według Jego pomysłu. Co to znaczy? Jego czas często nie jest naszym czasem. Ponieważ On jest suwerenną osobą, więc dajemy Mu prawo do bycia sobą. Oczywiście jest to dla nas wielokrotnie denerwujące, że On działa inaczej niż my byśmy przypuszczali i nie w tym momencie. Kiedy jesteśmy w stanie rozpoznać bliskość Pana Boga czy specyfikę Jego działania? Tylko wówczas, kiedy patrzymy na Niego, to jest punkt pierwszy, i idziemy za Nim. Proszę sobie przypomnieć tą sytuację z końca 33 rozdziału Księgi Wyjścia, gdzie Mojżesz mówi do Boga, chciałbym zobaczyć Twoją chwałę. Chwała po hebrajsku kabot oznacza wartość. Namacalnie Mojżesz mówi, chciałbym to uchwycić swoimi zmysłami. Pan Bóg mówi, dobrze, przejdę przed Tobą, postawię Cię w załamaniu skały i zobaczysz mnie, położę rękę na Tobie i zobaczysz mnie od tyłu. Od tyłu. Rozpoznajemy Pana Boga in akcją, idąc za Nim, biegnąc za Nim. Rozpoznajemy Go, patrząc na sposób Jego funkcjonowania. Hebrajskie halak, które opisuje chodzenie, jest metaforycznie również terminem, który opisuje postępowanie, zachowanie. Zatem my rozpoznajemy Pana Boga wtedy, kiedy za Nim idziemy. Kiedy patrzymy na Jego chodzenie, na Jego funkcjonowanie. I dzięki temu później rozpoznajemy Go wszędzie. Stąd kiedy Jezus mówi, jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, co należałoby przetłumaczyć dosłownie, niech wciągnie brzuch i wpuści mnie przed siebie. Bo nie dasz rady iść za Mną, jeśli ja idę za Tobą. Zatem wpuść mnie przed siebie. Rozpoznając w ten sposób bliskość Pana Boga, idąc za Nim, jesteśmy jednocześnie zaproszeni do przyjęcia informacji, że my funkcjonujemy w świecie, który jest Jego światem. Zatem ile razy przyczepiamy do słowa świat przymiotnik zły, proszę pamiętać, jaką odpowiedzialność na sobie niesiemy. Mówimy, że to, co stworzył Pan Bóg, jest złe. To jest Jego świat. Bóg kocha świat. Bóg stworzył świat. Ludzie na świecie są wolni, mają możliwość wyboru, ale wybory ludzkie wpływają na świat, ale go nie konstytuują w znaczeniu istnienia. One na niego wpływają. My jesteśmy drudzy w oddziaływaniu na świat. I teraz skoro Bóg stworzył świat i potrzebujemy na poważnie wziąć te wszystkie treści, to znaczy, że to jest Jego świat. A jak wielki jest świat i jakie prerogatywy ma Pan Bóg, to przyjmujemy, jakby, czy przekonujemy się, kiedy nabywamy wiedzę o tym, jak funkcjonują galaktyki, jaki jest stopień poznania wszechświata. To wtedy wiemy, co stworzył Pan Bóg i jak daleko to sięga i jaka jest nasza wiedza w stosunku do tego. I że my permanentnie jeszcze jesteśmy w procesie odkrywania, jaki jest świat. I skoro to jest świat Boga, to znaczy, że możemy być spokojni. Bo On jest dobry. Takim nam siebie pokazuje w tej książce, w Biblii. Biblia ad vocem jest książką o Bogu. Ona nie jest książką o tym, co my mamy robić. To jest sposób autoprezentacji Pana Boga. Po co? Ponieważ Pan Bóg jest rzetelny w swoim przekazie informacyjnym. Pokazuje nam, jaki jest świat, jacy my jesteśmy, ex definiciones, oryginalnie, czyli czego możemy od siebie nawzajem oczekiwać. Ponieważ my odkrywamy świat i obserwujemy dzieło Pana Boga, więc znowu wracamy do tej receptywności. Nie jesteśmy Jego twórcami, jesteśmy ewentualnie kimś, kto przetwarza tę rzeczywistość. Ale skoro to jest świat Boga i Bóg ten świat kocha, jak mówi nam znany tekst Jana 3,15, to nasze poczucie bezpieczeństwa jest znacznie głębsze od strony wiedzy. I proszę zwrócić uwagę, wiemy o tym już ponad 2000 lat. Pytanie, co żeśmy z tą wiedzą zrobili? Co więcej, Pan Bóg umieścił nas w świecie po to, żeby zaprosić nas do rozpoznania porządku świata i eksplorowania tego świata, nie eksperymentowania z nim, ale do tego, żeby ten porządek współtworzyć, żeby rozwijać i żeby budować bliskość z Bogiem w tym świecie. W tym świecie, a nie w innym. Nie po to, żebyśmy negowali świat i szukali czegoś, co jest wirtualne, na różne, i to słowo można by przenieść na wszystkie nasze, nawet katolickie kreacje świata. Pan Bóg mówi, to jest ten świat, ja ten świat kocham, to jest ten świat, w którym ja jestem, w którym wam ofiarowuję swoją bliskość. Jaki Bóg i jaki świat i jaka bliskość, życiodajna. Bóg, przedstawiając siebie, nazywa siebie El Chai, Bóg życia. Wielokrotnie w tekście biblijnym pojawia się takie określenie tłumaczone na język polski, na moje życie. To w języku hebrajskim brzmi, żyję, dosłownie żyję ja. W ten sposób Pan Bóg nam potwierdza, że Jego sposób funkcjonowania jest życiodajny, jest promujący życie. I teraz, żebyśmy to dobrze rozumieli, Bóg każde życie wspiera w rozwoju. Każde życie. Nie pozbawiając nas rozumności. Kiedy Bóg stwarza świat, proszę zwrócić uwagę, że życie ofiarowuje mu i ono się przejawia w dynamice rozwoju. Dla Żyda określenie chaya przypisywane istotom żyjącym, wszystkim, które się, jest przypisywane tym wszystkim, które się ruszają. Nie znają fototropizmu, więc niestety to skutkuje w opisie. Niemniej to życie w ujęciu, które nas szczególnie interesuje, jest także ofiarowane nam. I teraz, pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, Bóg rzekł, uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Uczyńmy forma, która ma zaznaczyć nie mnogość Pana Boga, tylko jest tak zwany pluralis majestaticus albo pluralis auctoritatis, który podkreśla autorytet Pana Boga, Jego majestat. W przełożeniu na język polski bardziej podkreśla taką samoświadomość Pana Boga, że w Niego każda decyzja jest przemyślana. I teraz Pan Bóg, który stwarza indywidualnym aktem stwórczym, osobnym aktem stwórczym, wpisanym w konwencję tych dni stwarzania, czyli etapów stwarzania, odrębnym aktem stwórczym stwarza nas. I teraz w jaki sposób Pan Bóg stwarza mężczyznę i kobietę? Proszę wsłuchać się w ten tekst. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i kobietę. Słowo człowiek rozkłada się na te dwie współrzędne. Słowo człowiek rozkłada się na te dwie współrzędne. Zatem jeżeli w jakikolwiek sposób stawiamy pod znakiem zapytania, czy w jakichkolwiek okolicznościach stawiamy pod znakiem zapytania bliskość, między mężczyzną a kobietą, to jest fundament. Pan Bóg stworzył człowieka, który rozkłada się na dwie współrzędne. Mężczyzna i kobieta. Zatem bliskość jest od początku w zamyśle Pana Boga i jest w naszej kondycji. W jakim stopniu autor natchniony tekstu biblijnego uchwycił myśl Pana Boga? Pamiętajmy, że moc Bożego Ducha może przekraczać świadomość autora natchnionego. My nie wiemy, czy ten, kto zapisuje, do końca rozumie, co zapisuje, mimo że zapisuje z własnej decyzji. Sami Państwo wiecie, jak czytacie swoje zapiski, czy swoje czasem refleksje, czy opracowania i mówicie, no ja to opisałem aż niemożliwe. Zostajemy zaproszeni do sytuacji, w której Pan Bóg w nas wszczepia bliskość i mówi, że to jest na Jego obraz i podobieństwo. I teraz wyrastamy z bliskości ofiarowanej przez Boga, która ma być gwarantem naszego poczucia bezpieczeństwa. Jesteśmy z definicji, z oryginału zaproszeni do bliskości, czy jakby stworzeni w bliskości. I teraz jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tę bliskość sobie nawzajem ofiarowywać, idąc po kolei po tej drabinie definicji bliskości od Boga, zaczynając przez naszą tożsamość. I to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Na obraz i podobieństwo. Żeby to nam pomogło uchwycić sytuacje życiowe, w których możemy sobie przypomnieć, co to znaczy. Obraz sugeruje, kiedy dotykamy swojej twarzy odbicia w lustrze, to doskonale wiemy, że jest różnica, co to znaczy obraz. Ciepłe, zimne, gładkie, czasem się lepi, tam się nie lepi i tak dalej. Obraz i podobieństwo. Stopień podobieństwa różny. Bóg w ten sposób przekazuje nam, co jest w nas niezbywalne i nie do zniszczenia. Obraz i podobieństwo do Niego, w każdym z nas. Co to oznacza? To oznacza, że jesteśmy zaproszeni, żeby w sobie nawzajem widzieć obraz i podobieństwo do Boga. I na bazie tego jesteśmy w stanie zbudować relację i bliskość bezpieczną. Zatem jeżeli doświadczamy w sobie obrazu i podobieństwa do Boga, to jesteśmy w stanie doświadczyć tego, że kiedy spotykamy drugiego człowieka, to nie tylko Bóg jest między nami jako suwerenna osoba, ale w każdym z nas jest niezbywalny, nieusuwalny w żaden sposób. Żadnym naszym grzechem, żadną naszą decyzją, nieusuwalne z zewnątrz, żadną ingerencją jest podobieństwo do Boga. Czasem pozwalam sobie na takie popularne określenie, że to jest jak spód do pizzy. On jest nieusuwalny. I co więcej, czas, ząb czasu na niego nie oddziałuje. I teraz jeżeli potraktujemy na poważnie pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, proszę zwrócić uwagę, to jest sam początek. I tak znamy go wszyscy na pamięć. Jeżeli go potraktujemy poważnie, to my już z definicji mamy drugi powód, czy trzeci powód do tego, że bliskość nam się uda. Ale potrzebujemy widzieć jej podstawy. I w te podstawy inwestować i te podstawy jakby ciągle sobie nawzajem przypominać i o nie dbać. Co więcej, w drugim rozdziale, w tej narracji takiej przypominającej opowiadanie, Pan Bóg wskazuje, że On tchnął w nozdrza człowieka tchnienie życia. I doskonale wiemy, że ta bańka wypełnia się powietrzem z ust osoby, która przez rurkę dmucha. Przez tą dziurkę dmucha. Pan Bóg wypełnia nas swoim życiem. Swoim życiem. Jakościowo życie, które nosimy w sobie, nie jest wygenerowanym osobno. Jest życiem, które jest w Bogu. Więc z definicji jest wieczne. Jest zawsze. Jest rozwojowe. Jest nie do zniszczenia. To jest bardzo ważna wiadomość. Żebyśmy nie ulegali manipulacji zła, którą usiłuje nam powiedzieć, możesz zniszczyć swoje życie. Pan Bóg mówi, nie możesz. Może ci ktoś wmówić, że je zniszczyłeś. I możesz żyć ze świadomością, że je zniszczyłeś. Ale to nigdy nie będzie prawda, bo twoje życie jest moim życiem. Jest tym samym życiem, którym ja żyję, mówi Pan Bóg. Nishmat Hayim, nefesh shiya. To jest określenie po hebrajsku, nishmat chayim, tchnienie życia. Nefesh szyja, dlaczego z takim szeleszczącym szy, żebyśmy przy każdym oddechu mogli sobie przypomnieć, że jest nas tchnienie życia. Chaya, żyć. W jaki sposób Pan Bóg ubogaca to jeszcze? Czymś, co bliskość nam ułatwia, a z drugiej strony utrudnia, czyli swoim duchem, swoim ruach. Pozwoliłam sobie na taki slajd ze względu na to, że ruach oznacza także dynamikę działania ducha jako wiatru. Terminy hebrajskie są jak studnie semantyczne, więc tam kontekst wyławia dane aspekty semantyczne z poszczególnych słów. Bóg przez tchnienie swojego ducha nas różnicuje, więc zarazem zaprasza nas do tego, żebyśmy w sposób świadomy budowali te komplementarności, te relacje, a z drugiej strony nas upewnia o jednej rzeczy, że tworząc bliskość nie będziemy stanowili odbicia siebie nawzajem lustrzanego, z jakiego powodu jesteśmy kompletnie różni i nigdy dla siebie nawzajem nie stanowimy miary. Dlaczego? Bo jesteśmy kompletnie różni. I nie tylko mężczyźni wobec kobiet, ale każdy z nas wobec każdego z nas. Nie ma, co jest truizmem, dwóch takich samych osób. I teraz albo wejdziemy w myślenie Pana Boga i przyjmiemy prawdę o nas i będzie nam się łatwiej żyło i nie będziemy od siebie nawzajem domagać się identyfikacji, jakby rozpoznania całkowitego. Druga osoba nie jest w stanie nas całkowicie rozpoznać, ponieważ jesteśmy tak różni. I nie jest w stanie nam też opowiedzieć do końca, jacy my jesteśmy. Tylko ten, który nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Co więcej, kiedy Pan Bóg nas zaprasza do wejścia w Jego myślenie, mówi, rozpoznajesz drugiego w akcie komunikacyjnym. Mam nadzieję, że nie spoileruję kazania, które dzisiaj Państwo usłyszycie, które pewnie będzie stanowiło też odniesienie do pierwszego czytania, gdzie pojawia nam się motyw odpowiedniej pomocy dla mężczyzny. Tam jest ezer neget, ezer pomoc, neget sugeruje komunikację. Mężczyzna robiąc przegląd towarzystwa zwierzęcego mówi, tam nie ma nikogo do komunikacji, do wymiany komunikacyjnej. Dopiero kobieta jest w ten sposób rozpoznawana. Komunikacja w budowaniu bliskości jest bardzo istotna, dlatego Pan Bóg, kiedy zaprasza nas do bliskości z Nim również, proponuje nam komunikację, a nie traktowanie Pana Boga jak parkomatu. Wrzucam piątkę, wyskakuje bilet na pół godziny. Pan Bóg jest osobą, która z nami rozmawia jako osoba i chce, żebyśmy my z Nim rozmawiali jako osoba, a nie załatwiali listę zakupów. Identycznie jest w naszych relacjach. I teraz ćwiczenie na relacji z Panem Bogiem jest znacznie prostsze, ponieważ On nas zawsze kocha i On się nigdy nie wkurza. O tym jeszcze za chwilę. Natomiast w relacjach międzyludzkich wiemy, jak jest. Dlatego też jesteśmy zaproszeni do utrzymania pewnych zasad. Wiemy, jaki jest sens istnienia pasów dla pieszych. To chyba nie trzeba tłumaczyć. I Pan Bóg wprowadza nas też w zasady. I kiedy mamy ten pierwszy obraz stworzenia człowieka, to Pan Bóg mówi, słuchaj, bliskość jest rozumna. Co to znaczy? Ze wszystkich drzew tego ogrodu możecie jeść. Ale z drzewa poznania dobra i zła, jak zjesz, nie ma wersji, nie możesz jeść. Jak zjesz, niechybnie, czyli w dalszej konsekwencji, nie od razu, umrzesz. Pan Bóg mówi, jest ogród, w środku ogrodu, w centrum jest drzewo życia. Na co się patrzymy? Na życie. I jest także drzewo poznania dobra i zła. I Pan Bóg mówi, głowę dałem na wyposażeniu każdemu. Nic nie jest otoczone drutem kolczastym. I dalej. Kiedy Pan Bóg wprowadza zasady i domaga się od nas rozumności, to mówi, zwróć uwagę, ty osobę w relacji wybierasz dlatego, że masz możliwość myślenia, nic się nie dokonuje sytuacyjnie, że coś wpłynęło na mnie i nie podjąłem decyzji, tylko się samo zadziało. Nie zadziało się samo. Wszystko, do wszystkiego mamy decyzyjny dostęp. I podobnie końcówka dzisiejszego pierwszego czytania. Mężczyzna opuszcza ojca i matkę. Proszę zwrócić uwagę, że to jest kompletna kontra wobec realiów semickich, bo to kobieta opuszczała ojca i matkę, a mężczyzna jeszcze za nią płacił mohar ojcu, ponieważ brał od niego ręce do pracy. ale mentalnie mężczyzna ma opuścić ojca i matkę. Mentalnie. I dlatego mentalnie buduje nową relację. Jezus mówi, nie łamiemy tej nowej relacji. Nie łamiemy tej nowej relacji, bo potem są zgliszcza. I do czego jesteśmy w tym kontekście zaproszeni bardzo mocno? W budowaniu bliskości. Pierwsze, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby myśleć, żeby reflektować. Bardzo mocno w tekście biblijnym przebija pojęcie zakar, czyli pamiętaj. Na czym polega pamięć? Nie na odtwarzaniu mechanicznym, ale na refleksji i życiu treściami. Ona się przekłada na polskie bardziej uobecnianie, czyli traktowanie tych treści, jakby były obecne. Drugie, Pan Bóg mówi, obserwuj, bo żyjesz w świecie, a w nim się dzieje. On nie jest statyczny, zatem obserwuj. Kolejna rzecz, do której jesteśmy zaproszeni, to dialog. Najpierw dialog z Bogiem i on nie może być dialogiem deklaratywnym, że my rozmawiamy sami ze sobą. Dopóki nie dotrze do nas fakt, że Bóg jest suwerenną osobą, czyli może myśleć po swojemu, może działać po swojemu, może mówić według siebie i ma do tego prawo, bo każdy ma do tego prawo, dopóki nie odkryjemy tego, dopóty na modlitwie będziemy my mówić, a potem wychodzić. A jeżeli Bóg jest osobą, to jest szansa, że nas zaintryguje i taki jest cel tekstu biblijnego, żeby nas zaintrygował. Dlaczego? Żebyśmy zobaczyli, że budowanie bliskości czy przyjmowanie bliskości wiąże się z fascynacją, zaintrygowaniem. I co jeszcze trudniejsze, chociaż dzisiaj bardzo modne, Bogu niech będą dzięki, dożyliśmy takich czasów, kiedy po ponad 3000 lat dotarliśmy do pojęcia mindfulness, prawda, które Pan Bóg wymyślił już znacznie wcześniej, zapraszając nas do uważności, do bycia tu i teraz. Dlaczego? Dlatego, że jestem realizuje się tu i teraz. Kiedy Pan Bóg mówi jestem, mówi, czy jesteś tutaj obecny? Czyli czy tutaj jesteś cały? Jak sobie pomóc? Po to mamy zmysły, po to mamy dotyk węch, po to mamy smak, po to możemy uchwycić dźwięki różne naszym słuchem, czy możemy zobaczyć wiele rzeczy, czy dotknąć chociażby palcami u nóg, podeszwy buta. Po co? Żeby wejść w ten moment. I Pan Bóg mówi, teraz jestem i jestem w każdym teraz. W chwili największej bliskości i chwili największej kłótni waszej. Jestem z wami przez wszystkie dni. I potrzebujesz być tu i teraz, żeby załapać, mówiąc kolokwialnie, że ja jestem tu i teraz. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy dziecko podchodzi do lustra i widzi swoje oblicze, to bardzo chętnie właśnie w ten sposób się zachowuje. Albo się boi, to zależy. Rozpoznanie obrazu Pana Boga na drugim człowieku, w drugim człowieku stymuluje nas, pierwsze do świadomości, czy budzi w nas świadomość, że mamy ze sobą coś wspólnego, czyli możemy się dogadać na bazie podobieństwa do Boga. Drugi element, że skoro jesteśmy na obraz tego samego Boga, to budujmy bliskość czynnie. Pomagajmy sobie nawzajem. Bo ten drugi nosi w sobie tak samo podobieństwo do Boga. Ratuję drugiego człowieka, ponieważ Bóg ratuje mnie. I Bóg jest między nami. I ten drugi jest też dzieckiem Boga, więc go ratuję. Bo mój Bóg by tak zrobił, bo to jest jedna rodzina. Jedna rodzina. Kolejny element związany z budowaniem bliskości to jest współpraca. Kiedy Jezus mówi, ja jestem w środku Kościoła, en mezo, to mówi, wiesz co znaczy słowo Kościół? Eklezja jest od słów ekkaleo, to jest z zawołania. Stajesz się Kościołem, kiedy odpowiadasz na wołanie Boga. Każdej chwili, a nie raz deklaratywnie. W związku z czym my spotykamy się ze sobą wtedy, kiedy jesteśmy, im bliżej jesteśmy Boga, tym bliżej jesteśmy siebie. Spotykamy się ze sobą, kiedy dążymy do spotkania z Bogiem. I na tym też polega nasza współpraca. Pan Bóg przez całą Biblię pokazuje nam różne sposoby swojego współodczuwania, dialogowania, współpracy z człowiekiem, ingerencji w życie człowieka. Na bardzo różne sposoby. I mówi, no to chodź ze mną, bo ja jestem w środku, ja jestem pierwszym działającym, chodź ze mną. Bóg nas nie wystawia typu, ja pójdę na kawę, a ty idź zrób. Tylko Jezus mówi, weźcie moje jarzmo na siebie, czyli ty ciągniesz i ja ciągnę. I wiemy, jak dziecko pomaga nam nieść walizkę. To identycznie my pomagamy Panu Bogu. Co więcej, w pierwszym przykazaniu nie będziesz miał bogów cudzych alpanim przed moim obliczem. Pan Bóg zakazuje jednocześnie jakichkolwiek figurek. Cały Stary Testament do momentu, dopóki Pan Bóg w Nowym Testamencie nie przyjmie ciała swoim synu, ma zakaz, Stary Testament, robienia jakichkolwiek wyobrażeń Pana Boga. Dlaczego? Bo to jest czas formacji. Do czego? Pan Bóg mówi, a kto jest na mój obraz i podobieństwo? Szukasz mojego obrazu? Zapraszam. Wyjaśniłem w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Chcesz zobaczyć, kim ja jestem? Masz drugiego człowieka. Jeżeli kiedykolwiek myślimy o autorytaryzmie Pana Boga, to absolutnie rozbija się to tutaj na kawałki. Pan Bóg mówi, zależy mi na twoim szczęściu i to nie jest puste gadanie. W związku z tym też mamy absolutną możliwość wyboru. Nie jesteśmy niczym zdeterminowani. I kiedy Pan Bóg nas informuje, to nigdzie, na żadnym miejscu Biblii nie używa słowa bądź posłuszny. Używa szema. Słuchaj. Tłumaczenie bądź posłuszny jest błędnym tłumaczeniem. Co znaczy słuchaj? Ci z Państwa, którzy poruszacie się komunikacją publiczną, zwłaszcza pociągiem, wiecie, jak ogromną rolę odgrywa wysłuchanie komunikatu na dworcu. Bo może się okazać, że pociąg odjeżdża nie z tego peronu, na który był planowany, ale z innego. I wówczas usłyszysz i możesz podjąć decyzję, czy przechodzisz na inny peron, czy mówisz, nie miał przyjechać na ten, czekam na ten, koniec, nie ma w ogóle dyskusji. Usłysz komunikat i zdecydujesz, jak uważasz. I w taki sposób Pan Bóg też buduje bliskość. Przełóżmy sobie na nasze relacje. Pan Bóg mówi, nie chcę, żebyś był posłuszny, chcę, żebyś był wolny. Pan Bóg mówi do nas, Bóg mówi do nas, nie chcę, żebyś był posłuszny, chcę, żebyś był wolny, ale zapraszam cię, żebyś usłyszał komunikat, żebyś nie zbłądził. Promocja naszej wolności, szacunek do naszych decyzji jest fenomenalny. I myślę, że jeżeli by nam się udało w życiu choć trochę przełożyć na relacje nasze międzyludzkie, tego jak Pan Bóg nas traktuje, to żyłoby nam się znacznie lepiej. Nie uciskalibyśmy siebie nawzajem. W imię Boga jeszcze nie daj Boże. Do tego nam bardzo mocno pomaga propozycja Boga, Jego relacji, Jego bliskości, którą nam daje w Biblii i która idzie w Jego Słowie. I teraz oczywiście, kiedy pada do nas Słowo Pana Boga, Słowo, czyli to, co się dzieje też jednocześnie mocą tego Słowa, bo hebrajski termin dawar nie oznacza tylko fonemu czy zapisu, oznacza to, co się dzieje Jego mocą. Takie jest semickie rozumienie terminu dawar. To oczywiście wobec tego Jego Słowa, Jego przykazu, człowiek może powiedzieć nie, ja nie chcę, nie wchodzę w to. I mamy do tego prawo. Co się dzieje w relacji? Możemy doświadczyć złamania. Kiedy powiem Bogu nie, możemy powiedzieć, no co to za wolność, skoro doświadczę złamania. Proszę zwrócić uwagę, co Pan Bóg robi wobec Kaina, który mówi Bogu nie. I moglibyśmy dopisać do tekstu biblijnego, Kain mówi do Boga, nie chcę z tobą rozmawiać. Nie wtrącaj się, nie czepiaj się, o co ci chodzi? I wobec tego złamania, które Kain kreuje, Pan Bóg mówi, Pan Bóg daje, najpierw Pan Bóg Kainowi tłumaczy, Pan Bóg go zaczepia, przed faktem jeszcze morderstwa na Ablu. Pan Bóg mu tłumaczy, Abel dał z serca, a ty dałeś pierwsze lepsze. Dziwisz się? Przyjąłem to, co jest ukierunkowane na mnie, a nie to, co jest zrobione z obowiązku. Słowo pierwociny tam jest kluczowe. I dalej, jak Pan Bóg się odnosi do Kaina? Pan Bóg dał znamie Kainowi. nie po to, żeby go naznaczyć. Tylko jak Kain mówi, teraz każdy może mnie zabić. Pan Bóg mówi, nie, to jest znamie, które ma cię chronić. I łapy przy sobie, nikt nie ma prawa cię tknąć. Pan Bóg nas chroni. Bardzo się spieszę, żeby przez te 3 minuty dotrzeć jeszcze do bardzo ważnego fragmentu. Pilnuję czasu. Kolejna rzecz, która tutaj nam się nasuwa w relacjach, w bliskości, to jest kwestia przebaczenia. Szanowni Państwo, w tekście Starego Testamentu nie pojawia się słowo przebaczenie, tylko pojawia się nasa, to oznacza podnieść. Dlaczego? Bo Pan Bóg jest transcendentny, jest ponad naszym światem. On tworzy byty duchowe, z których wszystkie są wolne i wiemy, że jeden z tych bytów duchowych podejmuje decyzję, o jednym wiemy na pewno, podejmuje decyzję, nie chce być z Bogiem. Niżej, jakby na drabinie stworzenia jesteśmy my jako byty złożone, nie proste duchowe, tylko cielesno-duchowe. Czy z naszego poziomu wybór zła dosięga Pana Boga, który stworzył to wszystko, a zło jest efektem wyboru na tym poziomie? Nie, nie dosięga. Co robi zatem Bóg, kiedy my strzelamy sobie, mówiąc kolokwialnie, do własnej bramki złem? Czyli według hebrajskiego avon zniekształcamy siebie, hatta, nie trafiamy do celu, albo pesha, krzywdzimy siebie nawzajem. Co robi wtedy Pan Bóg? Pan Bóg nas podnosi, żebyśmy wrócili i odnaleźli to, co jest niezbywalne w nas, nie do zniszczenia. Pan Bóg odkleja. Przychodzi Jezus i łamie moc zła, w które my wchodzimy. Jego trwałość w nas zabiera nam konsekwencje tego zła. Konsekwencje niszczące nas, naklejające się na nas, naklejające się. One nie niszczą bazy. One naklejają się na ten spód od pizzy. I teraz, kiedy Pan Bóg nas podnosi, to jest jeszcze jeden motyw, który jest zawsze trudnym motywem, czy Pan Bóg się gniewa? Hebrajski termin af albo afek, dlatego pozwoliłam sobie na taki slajd, to jest podstawowy termin opisujący gniew czy czasownik gniewać się. Nasz problem polega na tym, że my nie znamy tekstu hebrajskiego i nie czytamy go głośno. A Biblia jest zapisem wtórnym, pierwszy przekaz był oralny, wskutek czego af oznacza po prostu dezaprobatę, a nie awanturę, ciche dni, wyzwiska i tak dalej. Pan Bóg mówi, nie rób tego, to jest afuj. Nie mówi wobec nas, ty jesteś afuj, tylko to jest afuj. Nie rób tego, ale zrobisz jak uważasz. 4 innych, 5 innych określeń, które opisują gniew, wszystkie są związane z zaangażowaniem. Miałam przyjemność badać tą tematykę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to są sytuacje, w których bardzo mocno mamy wrażenie, że bliskość ulega zniszczeniu. Ale nie ze strony Pana Boga. Nigdy. Ponieważ Bóg jest bytem prostym i Bóg jest wierny. Co zatem? Ostatni moment. Czy istnieje coś takiego jak kara? Czyli czy Pan Bóg według dzisiejszej terminologii pedagogicznej dokłada nam coś negatywnego do trudnych konsekwencji naszych czynów? Nie, ponieważ Bóg jest bytem prostym. Nie czyni zła. Byłby wewnętrznie sprzeczny. I albo my używamy rozumu, kiedy myślimy o Bogu, albo go nie używamy i dochodzimy do absurdu. I teraz skoro Bóg jest bytem prostym, czyli Bóg nie czyni zła, to w takim razie co się kryje pod pojęciem kara? Nic. No to co się kryje pod słowem kara w Biblii? Niestety nieszczęśnie przetłumaczone słowo pakat najczęściej. Pakat znaczy nawiedzam. Pan Bóg mówi, do 1000 pokolenia moja hojna miłość dla was. A jak oddalasz się ode mnie, bo są tylko 2 kierunki, ku Bogu albo od Boga. 3. kierunku nie ma. Jak się oddalasz ode mnie, Pan Bóg mówi, to nie zostawiam cię w spokoju, cię nawiedzam. Będę cię nawiedzał. Nie jak biała dama w zamku, ale będę cię nawiedzał. Dlaczego? Bo mi na tobie zależy. Bo ja zbudowałem z tobą bliskość. Ewentualnie w innych terminach tłumaczonych jako kara pojawia się tylko konsekwencja, czyli zrobiłeś i to jest konsekwencja twojego wyboru, ale ja, mówi Pan Bóg, chcę cię uwolnić i nie ustanę. Dlatego Pan Bóg mówi, więzi, które ja tworzę, mają stanowić dla ciebie oparcie. I to, kim jest Bóg, jest dla nas podstawowym oparciem. w naszej samoświadomości, w świadomości drugiego i w budowaniu relacji. I tej świadomości, budowania jej, troski o nią, a przede wszystkim patrzenia na Boga. Państwu i sobie bardzo życzę.